Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu środowym. Dzisiaj gościmy pana Jana Budziaszka, osobę moim zdaniem bardzo nietuzinkową, z jakimś niezwykłym doświadczeniem i która może dużo no, mądrych rzeczy powiedzieć, bo to nie wynika z katedry, że tak powiem, tylko po prostu z życia, które...
Chociaż bo że jesteśmy Pysznowie.
Też. A jednakże chciałbym poinformować, że poprzednio gościliśmy Romana Ziębę, pielgrzyma, no młodszego człowieka, 45 lat, ale który też ma już pewne doświadczenie i też taką zmianę życiową doznał, którą teraz kontynuuje i powie rozwija. Natomiast na następnym spotkaniu, żeby to już poinformować, co nas czeka w marcu, to w przyszłym miesiącu pan profesor Grabowski był uczony przygotować wykład. Ja bardzo poproszę o tytuł.
Ja pan wysłałem.
Z tego co ja pamiętam, to było tak, że...
Izajasz Sprawa Polska. Tytuł ja pamiętam, bo na blogu tam dość długo go...
I mamy przynieść ze sobą Biblię, tak?
Jakby można, to by było
żeby mieć tutaj narzędzie do rozmowy konkretnej. Natomiast jeżeli chodzi o kwiecień, 9 kwietnia obiecał nas zaszczycić redaktor Tomasz Terlikowski. I tak wstępnie mamy tutaj obiecane, że będzie mówił o świętym Franciszku, czyli rozumiem, będzie to powiązane z naszym aktualnym papieżem. Także bardzo proszę, panie Janie, czyli...
Dobra, no już jak to, jak pan powie koniec, to co wtedy ja zacznę.
Bardzo proszę.
Nie wiecie, co
was czeka. Z Bogiem co wietro przyszedł tak krótko.
Nie siedzę na razie przodem, bo się nie zmieścił. No. Istnieje takie bardzo popularne powiedzenie, ono funkcjonuje szczególnie wśród muzyków jazzowych. To jest takie pytanie, nie wiem czy to znacie. Czy Krzysztof słucha dobrej muzyki? Znacie to?
Nie.
No to się pan pyta. Czy chcesz posłuchać dobrej muzyki?
Tak,
ale wszystkich się pytam, a ty gościu nie?
Nie.
Wszystkich bardzo się poważnie pytam, czy chcesz posłuchać dobrej muzyki? To sobie zagraj sam. Bo wierz mi, że człowiek naprawdę może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam wychodzi własnymi rękami. Nie ma nic gorszego, jak zamienienia na konsumentów, kiedy wchodzi bierzemy pilota do łapy. Zmieniamy te kanały, a tam coraz bardziej płyto, coraz bardziej tragicznie i coraz bardziej bez sensu. Naprawdę się można zrealizować tylko wtedy, kiedy samemu się coś tworzy. Niekoniecznie każdy musi być na rękach, ale można malować, rysować, lepić plateliny, nie? Co by tu jeszcze? Obierać ziemniaki, wyrać się na plan. Nieważne co, byle by zajmować własnymi rękami. Co cię dlaczego to mówię? Jeżeli wszyscy mamy być szczęśliwi z tego naszego dzisiejszego spotkania, musimy sobie razem coś stworzyć. Nie macie wszyscy bębenków ani innych instrumentów. Macie ręce i na początku to wam chcę powiedzieć, ponieważ jesteśmy stworzeni do wolności. Wszystko jest do wolności. Dlatego pytanie, jeżeli chcecie, Nauczę was kilku bardzo prostych rytmów do zaklaskania, ale tylko po to, żebyście poczuli, jaka to frajda, jak uda nam się razem ze wspólnotą coś wykonać. Tylko pytanie, czy chcecie, bo jeżeli nie, to będę wam opowiadał jakieś nudne rzeczy, tylko czy chcecie, będzie bardzo wesoło. Chcecie? Nie będzie żadnych egzaminów, to rzeczy są bardzo proste, tylko chodzi o to, żebyście usłyszeli, jaka to jest frajda, jak uda nam się razem być w tym momencie, w tym samym momencie, żeby być razem. Słuchajcie, zawsze to mówię młodzieży szkolnej, ale dzisiaj już próbuję do starszych ludzi, niektórych profesorów. Ile trzeba umieć z matematyki, żeby być szczęśliwym człowiekiem? Do inżynierów przede wszystkim. Ile trzeba umieć z matematyki, żeby być szczęśliwym człowiekiem? Od razu pomagam wam być do presji. Wystarczy umieć liczyć do czterech. Czasem w liceum mam spotkania z młodzieżą, to takie profesorki z matematyki mówią: no panie Anku, a całki, a różniczki. Nie! Wystarczy umieć liczyć do czterech. Dlaczego? Dlatego, że cała muzyka składa się z takich czwórek. Najpierw jeden tak, jak wiecie, to są cztery kwiatki, tylko nie nutki, tylko cztery ćwierćuty, czyli raz i dwa i trzy i cztery, raz i dwa i trzy i cztery. Potem w pracy buduje się cztery, kończy 16, 32, 64, wszystko podzielone przez cztery. Jeżeli słuchacie ktoś was dwa muzyki, a umie liczyć do cztery, to wie, że za cztery czy za osiem taktów co ciekawego się wydarzy. Słuchajcie, zupełnie inaczej buduje się wtedy w ogóle myślenie, jak się umie liczyć do cztery. Słuchajcie, podział, który was chce nauczyć, jest jedno tak. To się będzie liczył w zakresie czasu raz, dwa i trzy i cztery. Tyle. Raz, dwa i trzy i cztery. I teraz ja to najpierw moimi rękami zaklaszę dwa razy po jednym takcie, a wy również powtórzycie to samo, też dwa razy po jednym takcie. Czy jest w miarę jasne, co ja do was mówię? Moi panie przyjaciele, zakończyłem, czyli Jasiu, na ja zapraszę dwa razy po jednym takcie, a wy później powtórzycie też to samo dwa razy po jednym takcie. Bardzo proste, jesteście, mam nadzieję, że może pewnie nawet wszyscy młodzi ode mnie, w związku z tym dla młodzieżowego zespołu to żadne problemy. Ponieważ w tym moim chaotycznym, bębenkowym uzyskaniu odbywa się rozliczanie raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli ktoś was wie, od którego momentu ja liczę raz, dwa, trzy, cztery, nie gość to krzyknie raz. Jako pomoc naukową proponuję popatrzeć na moją lewą nogę. Jesteście możecie, która występuje siarki pod nogę, ale ja bardzo wyraźnie pokazuję to raz. Jeżeli ktoś was wie, od którego momentu ja liczę, nie gość to krzyknie raz. Brawo! Przyszłam, tam, dzięki. Wow, tu jest raz, dzięki, tam. Raz, jeszcze raz powtórzę. Od tego momentu ja najpierw po jednym takcie dwa razy zapraszę, a wy później powtórzycie też to samo dwa razy po jednym takcie. Natomiast posłuchajcie. Raz. Tam, 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 drugi. Tam, 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 tam. Świetnie. Spokojnie, ale słuchajcie, od razu chodzimy, jak ja kończę, to wy zaczynacie, bo żeby nam nie uciekło tego kontaktu. Zrobimy jeszcze raz, ale bardzo dobrze. No, widać, że goście świetnie. Jeszcze raz mówimy, pana. Najpierw ja zaczynę, a potem wtedy od razu. No. Raz. Dom, dom, dom. Ja najpierw dwa razy, a potem wy dwa razy. Raz. Teraz. Dwa razy, nie wiem, czy słyszałem, mój drogi przyjacielu, że nadgorliwość jest gorsza z faszyzmu. Słuchajcie, jak dwa razy, to dwa razy. Jest takie podejrzenie wśród muzyków, że nie wypuszczamy na wolność niezapłaconych dźwięków. Słuchajcie, jak dwa razy, jak dwa takie, to dwa takie. Każdy raz to uderzenie przed tepsem. Dobra, słuchajcie, to super. Nie spodziewałem się, że pójdzie tak w ogóle elegancko. Więc zrobię tak, że dołożymy do tego jedno uderzenie. Będzie to samo, plus jedno uderzenie, bo słuchajcie, dobrze. Dobra, super, naprawdę, kończyliście jakieś studia muzyczne, że to tak idzie do przodu, no. Inteligencja podobna, to ja rozumiem, Słuchajcie mnie bardzo dobrze, w związku z czym teraz będą same synkopy. Trudność polega na tym, że będziemy uderzać dłoni się tam, gdzie nogę uderza w głowę, tylko między tymi nogami za przeproszeniem uderzeniami. Ale właśnie poziom jest bardzo podobny, troszeczkę przesunięty w czasie, ale właściwie jest bardzo podobnie. Posłuchajcie dobrze. Raz. Raz. Pana, kum, 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 ta dam. Tyn, kam, 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 ta dam. No, 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 no. Posłuchajcie, cwaniacki, w takim razie nie będziemy się śpieszyć. Podniesiemy poprzeczkę, oczyszczę do góry. Teraz trudność polega na tym, że pierwsze uderzenie musimy wykonać przed raz, zanim noga uderzy podłogę, tak zwany przed tak. Ale później w nagrodę w drugiej części taku będzie bardzo mało uderzeń, ale trzeba się sprężyć, żeby zdążyć przed raz tym pierwszym uderzeniem. Posłuchajcie dobrze. Raz. No to nam się wie zabawę walić. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie koniec edukacji, nie jedziemy w górę, żeby wszyscy, żebyśmy wyszli z twarzą z tego spotkania. Na zakończenie pokażę wam najprostszy ryb na świecie, tak zwany hiszpański. Zobaczcie, jaki podłóg jest dowcipny. Stworzył Hiszpanom chyba najbardziej rytmiczną muzykę na świecie. Jeżeli ktoś z was zetknął się z muzyką flamenco, to wiecie, jakie ilce się sypią pod nut, tancerzy czy drugi tancerzy. Natomiast podstawowy podział, na którym to wszystko jest zbudowane, jest najprostszy. Po prostu każda ćwierćnuta przesunięta o ósemkę w prawo i robią się z tego niesamowite barangi, ale posłuchajcie dobrze, to nam się na pewno uda. No, od tego należało zaczynać, słuchajcie, no to już jesteśmy po pierwszym etapie. Słuchajcie, teraz na zakończenie ja powtórzę wszystkie pięć podziałów po jednym razie. Nie traćcie razem ze mną, tylko posłuchajcie dobrze. Nie każdy sobie wybierze ten podział, który tutaj wam odpowiada, żeby się przymocić do naszej orkiestry. Ale na razie, słuchajcie, posłuchajcie wszystkich pięciu po jednym razie. Nie traćcie się. Nad wody spoko inne prowadzi mnie. Na nieba zielony chwa się mnie. Nad wody spoko inne prowadzi mnie. Panie pasterze, panie pasterze moi. Niczego mi nie brakuje, na niwach zielonych pasie mnie, na wodę spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wodę spokojne prowadzi mnie. Zdarzę na terenach jeszcze dni. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wodę spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wodę spokojne prowadzi mnie. Thank you.
To super. Słuchajcie, macie na pewno wszyscy taką świadomość jak ja, żeby nie wiem, jakie mądre Boże konferencje, nie wiem jeszcze, jak ciekawe opowiadać świadectwa, dopóki na te słowa nie spłynie łaska Ducha Świętego. Słuchajcie, nic z tego nie będzie. Pójdziemy do domu, zapomnimy. Jutro już nikt z was nie będzie pamiętał o naszym tutaj dzisiejszym spotkaniu. Jedynie wtedy, kiedy spłynie łaska Ducha, może zostać poruszone przynajmniej jedno serce. Słuchajcie, żeby nie wiem, jakie mądrości tutaj ktoś opowiadał, żebyście nie wiem, jakich profesorów tutaj zapraszali i by wam mówił o jakichś wielkich rzeczach, w ogóle nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby jedno serce zostało poruszone. Poruszone. I tylko o to chodzi. O to chodzi. I teraz, co zrobić, żeby łaska Ducha Świętego wpłynęła na te słowa zbereźnika i grzesznika wielkiego Budziaszka? Słyszeliście nieraz może, że życie nasze to nie tylko to tutaj ciało, że my tu na chwilę, tylko jest zupełnie jeszcze inny świat wokół nas. Nie? Świat duchów, świat w ogóle zupełnie inny wymiar, który my tutaj widzimy tylko trzy wymiary ewentualnie, a tych wymiarów jest nieskończona ilość i to wszystko działa na nas. To, że ktoś nas dzisiaj tu przeprowadził, to wszystko nie dlatego, że tutaj Janusz robi akcję co miesiąc, tylko coś tu się dzieje. I teraz co zrobić, żeby jedno serce zostało dzisiaj poruszone? Trzeba wzywać Ducha Świętego. Słuchajcie, ja zostałem obdarzony jakąś łaską, bez zapieczku opowiadał, że wszystko, cokolwiek się wydarzyło w moim życiu, jest 0, 0, 0 mojej zasługi. Co się stało? Nie wiem dlaczego, nie rozumiem. Piszę to wszystko, będę opowiadał za chwileczkę. Co się stało? Co się stało w moim życiu? Może komuś to nie pasować, ale słuchajcie, gdziekolwiek jestem na świecie, w jakiejkolwiek ambasadzie albo na innym zgrupowaniu muzycznym, gdzie mnie zapraszałem, żeby powiedział jakieś dwa słowa, wierzcie mi, że nie odważyłbym się powiedzieć ani pół słowa, dopóki na chwileczkę nie pójdę do mamy. Bo zobaczcie, że gdziekolwiek pojawia się matka na świecie, tak się wszyscy boją dzisiaj szczególnie na świecie, natychmiast pojawia się Duch Święty. Bo jakby można to było inaczej wytłumaczyć? Kiedy do starszej niewiasty, młodej niewiasty, żony dostojnika kościelnego Zachariasza, przychodzi 15-letnia kuzynka. Po to tylko, żeby sprzątać, prać, gotować, zamiatać, a ta staje jak wryta i niemal krzyczy, a skądże mi to, że Matka mojego Boga przychodzi do mnie. My dzisiaj wszyscy wiemy, a szczególnie w Polsce, kto to jest Matka Boża, natomiast ciotka Ela, mama Jana Chrzciciela, przecież nie wiedziała, prawda? Albo powiedzcie mi, panowie, skąd ci ludzie na weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy zabrakło rozweselacza i zanosiło się na wielki skandal, dlatego, że wesele w Izraelu miało trwać co najmniej tydzień, poprzednia zabrakło wina. Skąd oni mogli przypuszczać, że Maryja, która została zaproszona na to wesele do pieczenia placków i do pomocy, może wszystko załatwić u swojego syna? Co się tak działa Duch Święty? No? I teraz uwaga. Ja muszę na chwileczkę do mamy. Jeżeli ktoś jest z tej drużyny, co ja, to możesz się dołączyć do mnie, a ktoś jest z innej drużyny, jestem wśród muzułmanów, wśród protestantów, wśród Żydów, gdziekolwiek jestem na świecie, mówię, to jest moja droga. Nie musisz się do mnie dołączać. Nie każdy po swojemu, jak tylko mówię w swoim środku wnętrzu, sobie uświadomi, że ktoś nas tu dzisiaj przeprowadził. Że ta siła jest większa, bo my i wróci, jak mówiłem, wróci prąd do ziemi, stąd przyszedł. A duch wróci do Boga, który go dał. I ten wymiar jest inny. Niech po swojemu gdzieś tam po cichu poprosi tego ducha, żeby jedno serce zostało dzisiaj poruszone. Tylko jedno serce. A ja na chwileczkę do mamy. To, co kiedy ja sobie zaczynam uświadamiać, że to my Polacy nie jesteśmy tacy cacy. Nam się wydaje, że ona została królową Polski, dlatego, że kiedyś Jan Kazimierz Król, jak to może potwierdzić mój przyjaciel, profesor historyk Wiesiu, 1 kwietnia 1656 roku Jan Kazimierz zdjął koronę przed Matką Bożą Łaskawą w Lwowie z całym episkopatem i dowódcami wojskowymi, że od tego momentu ona została królową Polski, a to jest nieprawda. Dlatego, że jak wiecie, jesteśmy jedynym narodem, jedyną nacją na kuli ziemskiej, gdzie ona powiedziała, że ona jest naszą królową. Nie dlatego, że myśmy ją wybrali, tylko ona nas wybrała. Tak było w 1608 roku, 15 sierpnia, włoski jezuita Manicelli, Giulio Manicelli, modlił się miał wielkie nabożeństwo do Matki Bożej, do Stanisława Kostki. Stanisław Kostka, jak umierał w 1568 roku w Rzymie, to cały Rzym wiedział, że umiera święty. On miał wielkie nabożeństwo do Stanisława Kostki, do Matki Bożej. I że się modlitwy ma ekstazę i widzi Matkę Bożą, która jest w koronie, przed nią kleczy Stanisław Kostka. I ona mówi do niego: ty, Giulio, dlaczego ty nie nazywasz mnie królową Polski? Ja jestem królową Polski. To ja ten naród wybrałem, zanim cywilizacja powstała na tej planecie. Że ten naród będzie mi wierny do samego końca. Mam dla niego wspaniały plan. I ten Giulio Manicelli postanowił przyjechać do Polski. Idzie w ogóle na nogach przez Ukrainę. Przychodzi do Krakowa, bo miał wielkie nabożeństwo też, że jak wiecie, biskup krakowski Stanisław Męczennik był patronem Stanisława Kostki. Był zaproszony przez Zygmunta III Wazę, przez Piotra Skargę na Wawel. I na Wawelu święto patronalne biskupa krakowskiego Stanisława 8 maja 1610 roku. Znowu ona mówi do niego w czasie Eucharystii: pamiętaj, gdziekolwiek jesteś na świecie, ja jestem królową Polski. I słuchajcie, 20 lat później mieszczanie krakowscy na pamiątkę tego wydarzenia ufundowali złotą koronę na wieży kościoła Maryjskiego w Krakowie. Jest złota korona, będziecie kiedyś w Krakowie, zobaczycie. To jest w rocznicę objawień Mancinelego, że ona nas wybrała. To nie dlatego mówię, że my jesteśmy tacy, tylko dlatego, że myśmy w jakiś sposób zostali wybrani. Zobaczcie, cała historia Polski, że pierwsza świątynia na terenach lechickich poświęcona jest Matce Bożej. I potem kiedy byli największą potęgą w Europie, kiedy hymnem polskim była Bogu Rodzica, tak było za Bolesława Chrobrego, który w ogóle budował piękną świątynię, zresztą jedną z najpiękniejszych w ogóle w Sandomierzu. Potem wszyscy wielcy Władysław Jagiełło, jeżeli mówiąc o Janie III Sobieskim. Ale to nic, to za chwileczkę, na razie ja na chwileczkę do mamy. Słuchajcie, niesamowita rzecz, która mnie zawsze najbardziej fascynuje, jak mówię do ludzi: chociażbyś nigdy nie był ochrzczony, chociażbyś nigdy nie był na mszy świętej w Kościele, chociażbyś nie przyjmował żadnych sakramentów, chociażby był jedną nogą w piekle, to jeszcze nic straconego. Wystarczy wzywać jedno imię: Maryja. Nie zdarzyło się w historii ludzkości, żeby ten człowiek, ta dusza, która wzywa tego imienia, została potępiona. Także to nie ma nic wspólnego z naszą religijnością, wystarczy wzywać to jedno imię. I dlatego też jest, że gdziekolwiek jestem w więzieniu, czy w jakiejś ambasadzie, zawsze idę na 20 sekund do Manny. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze, na wieki wieku. Matko pięknej miłości, amen, to chyba potrafimy wszyscy. Amen?
Amen.
Nie brzmi. Nie brzmi.
Amen.
Amen?
Amen.
No, amen. To znaczy, to nie się tak stanie i się stanie. Słuchajcie, bardzo podstawowa. Ja nazywam się Jan Budziaszek. 69 lat temu ochrzcili mnie w Krakowie i tak to się niby zaczęło, a na dobrą sprawę zaczęło się dopiero 40 lat później. Dlatego, że słuchajcie, każdy człowiek ma swój czas spotkania z Panem Bogiem. Jeden ma w kołysce i nie na łożu śmierci, każdy z nas inaczej. Dlaczego tak się dzieje? Nie mam pojęcia. I wiem, że na Bożym Sądzie nie będą mnie pytać o to, ile napisałem książek, ile odbyłem spotkań różańcowych po całej kuli ziemskiej. Zapytałem mnie o jedno: czy byłeś miłosierny? Bo pamiętasz tego chłopaka pod sklepem? Chciał, żebyś mu kupił bułkę. Pamiętasz go? Albo tego starszego człowieka na przystanku autobusowym, leżał w karze błota, cząs był, chory na padaczkę, ludzie się do niego brzydzili podejść, bo był cały ubabrany tym błotem. Pamiętasz go? Albo pamiętam tą dziewczynę w Grudziądzu w więzieniu. Słuchajcie, głosiłem rekolekcję w największym polskim więzieniu dla kobiet w Grudziądzu. I tam była jedna dziewczyna, miała 27 lat, dostała 16 lat wyrok, bo zamordowała swojego męża. Ja widzę ten sąd ostateczny, kiedy Pan Jezus pokazuje mi wszystkich ludzi, stoję na tym Bożym Sądzie, którzy postawili na mojej drodze się z Wami, chłopie, nie? Mój, pamiętasz wszystkich? Tu ja byłem. I wszystko, co uczyniliście, jednemu z moich braci najmniejszych, mnieście uczynili. A czego nie uczyniliście, mnieście nie uczynili. Kiedy tak opowiadam ludziom w kościołach, że w ogóle to sąd ostateczny, to Pan Jezus pokazuje dziewczynę, która zamordowała swojego męża i mówi: to ja byłem. To połowa ludzi z kościołów chce uciekać. Co ty tam opowiada? Słuchajcie, nasze oczy widzą, że jest upadek, że się coś stało. Ale co kogoś popchnęło do tego upadku? Już nikogo nie interesuje. Teraz sobie wyobraźcie, jakiego paradoksu ja jestem świadkiem. Być może, że ja jestem jedynym przeciarzem na kuli ziemskiej. w Krakowie Wagernika, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, jak wiecie, że żyjemy w czasach ostatecznych, to co musimy uświadomić, w czasach ostatecznych, apokaliptycznych, to wszystko napisane w modnej książce, słuchajcie. I dlatego też to Boże Miłosierdzie z narodu tego wyjdzie iska, która przygotuje świat na moje ostateczne przyjście. To wiemy, Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny. I kiedy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, bo świat przed samą zagładą może uratować tylko Boże Miłosierdzie, albo modlitwę z Matką Bożą, dlatego że kiedy odmawiamy to imię Maryja, szatan nie przebije się przez to słowo, przez słowo Maryja. Jak mówiła Matka Boża wiele razy w Medjugorju, ja przychodzę ostatni raz na ziemię, żeby uratować ludzkość przed samą zagładą. Dlatego że szatan chce zniszczyć człowieka i waszymi rękami chce zniszczyć wszelkie stworzenie, które na tej planecie, włącznie z planetą, na której zamieszkujecie. Jest tyle nagromadzonych ładunków nuklearnych na świecie, że w przeciągu paru minut kura ziemska może zamienić się w prąd i rozsypać się w kosmosie. Ja przychodzę ludzkość, żeby uratować ludzkość przez samą zagładę. I w Krakowie z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczął się ruch pielgrzymkowy. Co roku podobno 2 miliony pielgrzymów przychodzi przez to sanktuarium. Może dziewczyny wpadł na genialny pomysł, żeby tuż obok klasztoru na ulicy Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej otworzyć agencję towarzyską, żeby zarabiać na pielgrzymach. Swoją żonę bił, katował, jak mi mówili wychowawcy, lejek wciskał jej między zęby i słuchajcie, bił, katował i zmuszał do prostytucji. Ona tą tłamsiła w sobie przez półtora roku, po półtora roku w jakimś amoku była wybuchła, pod ręką była siekiera i porąbała swojego męża. Także gdy wam przyszło kiedykolwiek osądzać drugiego człowieka, pamiętajcie, że w tym momencie wydajecie wyrok na siebie. Słuchajcie, tylko Pan Bóg wie naprawdę, co się dzieje w sercu człowieka. A teraz musimy wiedzieć najważniejszą sprawę, że Pan Jezus, ja tak sobie jechałem dzisiaj tutaj przez Polskę, najpierw w ogóle lało jak niebie, w ogóle do Łodzi, w Łodzi śnieg, śnieżyca, dopiero od Włocławka to się zrobiła pogoda. I słuchajcie, zastanawiam się, mówię, gdyby te chłopy, którzy się tu przyda, to spotkanie, wiedzieli, jakim ja jestem grzesznikiem, to nikt by na takie spotkanie nie przyszedł. A z drugiej strony się zastanawiam, dlaczego Pan Jezus woli zasiadać do stołu i ucztować z prostytutkami, złodziejami, bandziorami, w ogóle bardziej woli zasiadać do stołu niż z tymi porządnymi faryzeuszami, to chyba nie dlatego, że ci prowadzą takie tryb życia, tylko dlatego, żeby cokolwiek zrozumieć z tego tematu, trzeba sobie uświadomić, że ja jestem grzesznikiem i takim grzesznikiem zostanę do końca życia. Musicie wiedzieć dwie rzeczy. Pierwszy apostoł, pierwszy człowiekiem, który Pan Jezus się ukazał po zmartwychwstaniu, była kto? Magdalena. Magdalena, największa grzesznica i słuchajcie, i teraz sobie wyobraźcie, co dziewczyna przeżywa. Wszyscy faryzeusze, nawet apostołowie, kiedy ona podchodziła do Pana Jezusa, patrzyli na nią takim zwrokiem, że chcieli ją zabić, żeby Pan Jezus wiedział, kim ona jest. To by zupełnie do niej poszedł, ale w ogóle miłość Boża jest ponad tym wszystkim. Mówię, Pan Jezus woli zasiadać do stołu z bandiorami, złodziejami, prostytutkami, bo tam się liczy tylko miłość. Drzwi do nieba otwierają się w ogóle tylko pod hasłem i nikt nie kocha jak Magdalena. I dlatego też mówi, jeżeli ktoś z was jest bez grzechu, nie rzuci na nim pierwszy kamieniem. Nie? I druga rzecz, i mówię moim kolegom w więzieniach, mówię, słuchajcie, pierwszy święty w Królestwie Chrystusowym, Łotr Dyzmas, który dostał ten wyrok za wiele więcej w mordę, kupię się dzisiaj tutaj. Wystarczyło, że stanęła na niego łaska, uderzył się we własne piersi, a nie piersi sąsiada i powiedział, to, że ja to widzę, to moja wina, ale wspomnij na mnie w swoim królestwie. Wspomnij na mnie w swoim królestwie. I słuchajcie, i Pan Jezus się go nie pytał, słuchajcie, ile tych mordów popełnił, ile przestępstw popełnił, tylko od razu mu powiedział, dzisiaj ze mną będziesz w raju. Pierwszy święty Królestwie Chrystusowym. Wielokrotny morderca, przestępca, słuchajcie, dlaczego tak się dzieje, nie wiem. I dlatego też wiele rzeczy można by to opowiadać, że mówię babką i właśnie dziadkiem Pana Jezusa, wiecie, jest król Salomon, który powstał z grzechu, z morderstwa, z pożądania w ogóle największego dziadostwa. I król, że Dawid wyciągnął swojemu żołnierzowi, najlepszemu żołnierzowi swoją żonę i spał z nią i z tego powstał król Salomon, który jest potem się stał się najwybitniejszym królem w historii w ogóle Izraela. Słuchajcie, dlaczego tak się dzieje, nie wiem. Dlatego, że każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny, słuchajcie, i nie ma ludzki sąd. Słuchajcie, modlimy codziennie, odpuść mi moje wina, tak samo jak odpuszczam mojemu winowajcy. Dlaczego tak się dzieje? Bo chrześcijaństwo to przebaczenie, za chwileczkę będę o tym mówił. Mówię, ja miałem w Krakowie kiedyś krzywę, Jan Budziaszek, wytwórnia flaszek, słuchajcie. Hodowałem w ogóle marihuanę, nie wiem ile hektolitrów bimbru napędziłem, ile ludzi w ogóle zakaziłem tym bimbrem, bo pędziłem z dzikiej bzu. Kilku nawet kolegów kiedyś by umarło u mnie w domu, bo pojechałem i napędziłem tego bimbru, zrobiłem wino z czarnego bzu, a potem żona, oni nie mieli się czego napić, to żona im dała i w ogóle potem się okazało, że wszyscy popadali. Żona, bo czemu ja na pogodowie, bo czterech kolegów moich było, mnie nie było w domu, oni wszyscy ubierają. W ogóle, dlaczego zostałem wybrany? To nie ma nic wspólnego. Na Bożym Sądzie będą mnie pytać, tylko czy byłeś miłosierny. Czy byłeś miłosierny, a nie dlatego, że sam byłeś 5 razy w kościele, czy 10 razy w kościele, czy takie byłeś pobożny, czy takie byłeś w paryzu. To nie ma nic wspólnego. To najważniejsze, że każdy człowiek, dopóki chodzi swoimi butami po tej planecie, jest czymś najważniejszym. Szczególnie mówię w więzieniach chłopakom, którzy dostali wyrok śmierci, dostali w ogóle, słuchajcie, do żywocia. Mój chłopak, dopóki ty swoimi butami chodzi na tej planecie, jesteś czymś najlepszym na świecie. Czym najlepszym na świecie, co ja odkryłem w czasie tego pisania mojego, że każdy człowiek, którego ja spotykam, nieważne czy ma 2 lata, nieważne czy ma 70, nieważne czy on dzisiaj leży w Bęsztoku, czy zajmuje ważne stanowisko w państwie, każdy z tych ludzi jest w czymś najlepszym na świecie. I w czymś lepszym ode mnie. Mówię, że mało lepsze, to w czymś jedyny niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej, nie ma drugiego takiego człowieka, który miał coś tak dobrego, jak ma każdy z was. Słuchajcie, nie wiem, czy mi uwierzycie, ale najwięcej w ostatnich latach naprawdę fantastycznych przyjaźni mam z ludźmi, którzy się wodą, z kryminałów, wśród środków dla narkomanów, wśród anonimowych alkoholików, a propos zatoczenia, wszędzie spotkam tam fantastycznych ludzi. Może niekoniecznie na wszystkich, ale przynajmniej kilku jest takich, za którymi możemy nawzajem w ogień w ogóle skakać. Słuchajcie, zacząłem w ogóle, powinienem zacząć od tego, że jesteśmy w męskim gronie. Muszę wam powiedzieć, zawsze dziewczyną mówię sobie, najpiękniejsze dziewczyny zawsze siadają w pierwszym rzędzie. Muszę wam koleżanki powiedzieć, niestety, strasznie nie przykro, ale jestem już żonaty. Co prawda jestem żonaty dopiero pierwszy raz, ale za to od 41 lat. Mam 2 dorosłych dzieci, już dawno po studiach. I teraz muszę dodać, słuchajcie, że jestem żonaty z kobietą. Zawsze mówią ludzie, ha, 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 z kobietą. A my, słuchajcie, nie jest to sprawa taka śmieszna, bo jak wiecie, że żyjemy w czasach ostatecznych, apokaliptycznych, gdzie szatan wyciągnął ostatnie armaty do walki z Panem Bogiem. Jedną z takich armat to jest właśnie to. To jest właśnie to. W Moskwie jestem bardzo dużo, w ogóle w Rosji, bo się kilka książek po rocylku się ukazało. I mówię, do Rosjan mówi, o ile waszym tutaj obciążonym w ogóle kraju jest, wyżej jesteście niż u nas w Polsce. Dlatego, że wyszedł, Duma wydała w ogóle taką ustawę, że mówienie o homoseksualizmie poniżej 21 roku jest karane, żeby nie gorszyć młodych ludzi. Kiedy w Moskwie chciano zorganizować paradę gejów i lesbijek, to metropolita moskiewski, zresztą prawosławny, powiedział, że po moim trupie ja nie mogę dopuścić do tego, żeby Moskwę spotkało to, co Sodomę i Gomorę. Słuchajcie, pamiętacie 2005 rok, akurat byłem w Ameryce, miano na południu Stanów Zjednoczonych zorganizować w Nowym Orlanie największą w historii ludzkości paradę gejów i lesbijek. Równy tydzień wcześniej huragan Katrina zniósł powierzchnię planety, 80% powierzchni tego miasta. To wszystko się rozgrywa na naszych oczach. Na naszych oczach rozgrywa się ostateczna bitwa między Matką Bożą i Satanem. Jak patrzcie, jakie pismo się tu zbudowane. Najpierw księdze rodzaju, na początku czytamy, że wprowadzam nienawiść między węża a niewiastę, prawda? A kończy się apokalipsa czym? Że mówi święty Jan, widzę niebo otwarte, widzę niewiastę obleczoną w słońce, a nad jej głową wieniec gwiazd 12 i ona rozpoczyna wojnę ze smokiem. I ona tę wojnę zwycięża. Słuchajcie, tylko ona zwycięży smoka, bo tak jest w ogóle to wymyślone przez Pana Boga. Żebyśmy, w naszym kraju powstaje wiele organizacji prawicowych, jak tu na pewno wielu z was gdzieś tam od początku 80 roku, czy może wcześniej, tak mój kolega Wiesiu, byli solidarnościowo i wszystko. I co się stało? Że ci ludzie, przyszła wolność. Wymodliliśmy, słuchajcie, nad każdym dniem przez zakładem pracy wisiał wizerunek naszej królowej, odbywał się przez święty, przyszła wolność. I te chłopy, które leżeli gdzieś na tych syropianach, gdzieś doszli do tego, że to oni załatwili, po ludzku zaczynają kombinować, ale to jest, byśmy dostali tą łaskę. Zapomnieli, kto nam dał tę wolność. I dlatego budują po ludzku, postawić te organizacje prawicowe do walki ze złem. I słuchajcie, nie ma najmniejszych szans, dlatego że zło jest od nas 1000 razy bardziej inteligentne, tylko ona wycięży słonka. A my dopóki się nie schronimy pod matki, nie mamy najmniejszych szans ze złem. Słuchajcie, na pewno to już, to mówię, to żonaty. Dalej, pracuję zawodowo ze skadami 49 lat, a to właściwie od małego, najpierw grałem gdzieś tam na akordeonie, bo na gitarze ze skadzistami, 49 lat. Jako mówię, pracuję tam jako perkusista i mówię, bardzo proszę tutaj, żeby nie mylić dwóch pojęć, bo jak wiecie, w każdym zespole dzielimy ludzi na muzyków i na perkusistów. Muzycy to są ci, którzy muszą umieć nastroić gitarę, muszą się uczyć funkcji harmonii, nie wolno im fałszować. A perkusista wystarczy, że ma trochę poczucia rytmu jak małpa i on może się zabrać w każdym zespole. Tak, was też pyta kiedyś o Budziaszka, możecie śmiało powiedzieć, że jest to gość, który od 10 lat pracuje zawodowo jako perkusista, młodzi ludzie dodają czasem jako małpa, a to właśnie na jedno wychodzi. Słuchajcie, was kiedy mówię, ktoś pyta o Budziaszka, to możecie śmiało powiedzieć, że jest to gość, który od paru 50 lat pracuje zawodowo jako perkusista. Dobra, jako małpa, wszystko jedno. Najbardziej kojarzę mnie z tymi skandami, ale miałem przerwę w latach 80., od 80 do 87. Grałem z Marią Rodowie przez 7 lat z grupą pod Budą i z różnymi formacjami jazzowymi, którym objeżdżałem w ogóle świat. Z Jakiem Śmietaną, świętej pamięci, który umarł w ubiegłym roku na jesieni, zmarł, grał na 30 Uniwersytetach Stanów Zjednoczonych, właściwie na większości festiwalów jazzowych na całej Polsce. A wyobraźcie sobie, że nie spędziłem ani w szkole muzycznej, ani 5 minut mojego życia. Nie uczyłem się ani filologii, ani polonistyki. Nagle jest 11 książek. Słuchajcie, i nie wiadomo dlaczego. Nie dlatego, że ja chciałem. Zacząłem sobie robić notatki i nagle ktoś to chciał wydawać. I są tłumaczenia na różne języki. No nie wiadomo dlaczego, słuchajcie, zero mojej zasługi. Ja mówię tak, zawsze taki daję przykład, gdyby ktoś mojemu profesorowi poloniście, jak maturę zdawałem 50 lat temu, powiedział, że Budziaszek będzie pisał jakieś artykuły, nie daj Boże z tego powstania jakaś książka, to by się przewrócił ze śmiechu z całym gronem pedagogicznym. Na pewno powiedział Budziaszek, ten bęcwał po moim trupie. A tu się okazało, że oczywiście po jego trupie się to stało, dlatego, że ja zacząłem pisać 20 lat po maturze, a to był bardzo zawsze wspaniały profesor. Słuchajcie, o czym ja tam piszę? Generalnie, bo nie wiem, tu paniarze, tu trochę przeczytałem coś z tego dzienniczka, albo tutaj nasz plastyk. Słuchajcie, ja mam jeszcze wrażenie, jakbym brał udział w jakiejś genialnej sztuce teatralnej, gdzie ja jestem aktorem, na tą sztuką czuwa jakiś fenomenalny reżyser, który mówi do mnie codziennie na Bogutkę, kiedy rozważam pierwszą tajemnicę różańca, a teraz wam powiem, dlaczego różaniec, dlaczego Matka Boża i raczej ukazuje na ziemi, to zawsze z tym różańcem. Rozważam pierwszą tajemnicę, która mówi o spotkaniu anioła z człowiekiem. I anioł mówi w pierwszej tajemnicy zwiastowaniu, jakby tajemnica radosnej, mówi: Janek, ty niczego nie wymyślaj, żadnych mądrych rzeczy, żadnych pobożnych rzeczy, tylko pamiętaj, każdy człowiek, którego się spotkasz, będzie dla ciebie największym darem. Ty niczego nie wymyślaj, tylko wysłuchaj tego człowieka do końca. No i tak codziennie spotykam jakichś ludzi. Nie zawsze są tacy piękni, towarzystwo, w ogóle kapka, filiżanki, proszę bardzo, czyste zaleczki. Bardzo często są to ludzie, którym jest ciężko dźwigać własne krzyże. Oczy moje widzą, że jest pijany, naćpany, chłopaki szukające jakieś zaczepki i dopóki się patrzę na nich ludzkimi oczami, oni stają się dla mnie kimś niepotrzebnym, czasami wręcz obrzydliwym. Natomiast kilka razy w życiu udało mi się zatrzymać przed takim człowiekiem i nawrócić się. To jest niesamowita rzecz. Nawrócić się. Nawet słyszeliście nieraz takie pojęcie, że to ktoś się tam gdzieś nawrócił. Gdy wam jakiś kapłan zacny, albo jakiś ktoś z jakiejś grupy modlitewnej powiedział, że on się tam nawrócił rok czy 5 lat temu, to powiedzcie mi na moją odpowiedzialność. Perskie oko bzdura, nie ma takiej możliwości. Nie ma takiego pojęcia, że można się nawrócić raz w życiu. W ogóle co to znaczy nawrócić się? Przed każdym krokiem, który chcę zrobić, słowem, które chcę powiedzieć, nawet myślą, którą chcę wypuścić, odwracam się od mojego ludzkiego sposobu reagowania, które z reguły jest złe. Nawracam się do mojego mistrza, który wisi na krzyżu i mówię: Panie mój, a co ty byś teraz zrobił na moim miejscu? Ile razy udało mi się tak zatrzymać i nawrócić, to nie zawsze się tak udaje. Ale kilka razy w życiu udało mi się tak zatrzymać i nawrócić. Słuchajcie, zawsze od tego momentu zaczynają się jakieś cuda. O tych cudach, o tych spotkaniach trzeciego stopnia piszę codziennie w swoim dzienniczku perkusisty. I to już wam mówiłem. Jeszcze raz powtórzę. Okazało się, że każdy człowiek, którego ja spotykam, nieważne czy ma 2 lata, nieważne czy ma 70, nieważne czy on dzisiaj leży w Bęsztoku, czy zajmuje ważne stanowisko w państwie, każdy z tych ludzi jest czymś lepszy ode mnie. Mało, że lepszy ode mnie. To w czymś jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, który miał coś tak dobrego. Jak ma każdy z was. Słuchajcie, to więzienie, jak to brzmi, jak chłopakom opowiadam, słuchaj, to, że ty jesteś tutaj, to wiesz, jaka łaska się spotkała? To wszystko jest łaską. Że ty jesteś tutaj, bo jesteś, dopóki chodzisz swoimi butami po tej planecie, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Dopóki nie przyjmiesz każdego człowieka i wszystko, co cię spotyka, to wszystko jest łaską. Ja mówię, że tyle mam przyjaźni w więzieniach, w ośrodku dla narkomanów, wśród anonimowych alkoholików, tam głównie, tam odkrywam tam naprawdę fantastycznych ludzi. Fantastycznych ludzi. I słuchajcie, no, mówię, że to książka, to tych książek jest znacie, są tłumaczenia na różne języki. I teraz jest konkretny przykład. Słuchajcie, ty niczego nie wymyślaj, Bo wiecie, jak, na czym polega tajemnica pierwsza, od czego się ta droga Maryjna zaczyna, nie? Przychodzi Archanioł Gabriel do 15-letniej dziewczyny i mówi, będziesz matką Syna Bożego. Teraz sobie teraz wyobraźcie. 15-letnia dziewczyna, anioł mówi, będziesz matką Syna Bożego. Ona mówi, jak to, żeby dziecko się urodziło, potrzebuje jak ci facet, nie? Jak to się stanie? A on mi został to Duchowi Świętemu. Czy wierzysz, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych? Czy ktoś z was kiedykolwiek zastanowił się nad tym, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko, cokolwiek na życiu spotyka, wszystko ma swój bardzo głęboki sen, wszystko się jest z dopustu Bożego. Mówię, katastrofa smoleńska, zrobiona ludzką ręką, ale z dopustu Bożego. Z największych tragedii Pan Bóg wyciąga jakieś fantastyczne rzeczy. W 2010 roku płyta moja tutaj jest. Słuchajcie, ulewa kilkanaście tysięcy ludzi, słuchajcie, w wodzie, na modlitwie bez ruchu. Rozpoczynała się druga powódź w Polsce. Druga powódź w Polsce zaniedbania ludzkiego, bo tam pamiętacie jeszcze, że został zniszczony przez platformę plan w ogóle ujarzmienia drzew na Podkarpaciu. Znaczy zaczęła druga. Zaniedbania ludzkiego, ale z dopustu Bożego. Wszystko Pan z największej tragedii wyciąga w fantastyczne rzeczy. Jeszcze raz wam mówię. Gdyby nie to, co zrobił Dawid, że swojemu najlepszemu żołnierzowi wyciągnął żonę, że spał z nią, cudołóstwo, potem kazał tego Uriasza zamordować. Z tego w ogóle Pan mógł wyciągnąć to, że powstał największy w historii Izraela król Salomon, najmądrzejszy człowiek w ogóle w historii ludzkości. Król Salomon powstał. Dzisiaj, jakbyście czytali czytania liturgiczne, to akurat dzisiaj królowa zasady przyszła i podziwiała, mówię, mówili mi wielkie rzeczy o Tobie, ale tak to się nie spodziewałam, że taki wielki król powstał. Z grzechu Pan mógł wyciągnąć najgorsze rzeczy, jakie wspaniałe rzeczy. Coś fantastycznego. Mówię, to jest bereźnika, grzesznika, budziaszka, który obrzygany, obsrany, leżał pod stołem wiele razy, w ogóle nie mówiąc o ile razy zasypiałem w szafarce, w ogóle na stole, w ogóle głową, w ogóle. Nagle powstał człowiek, który jedzie po całym świecie, opowiada jakieś rzeczy. Słuchajcie, Maria Magdalena, największa w ogóle grzesznica, pierwszym apostołem została, mówię. Już nie mówią do współczesny święty Karol de Foucault, Augustyn, Łobuzarka, bo i nagle Pan Bóg z niego robi z nich wielkie rzeczy. Paweł, apostoł, kurczę, mówi, zabijają chrześcijan wszystkich i nagle apostoł wszechświatów w ogóle powstaje. Największe rzeczy i każdy z was jest czymś najlepszy na świecie. Czymś jedyny, niepowtarzalny i w ogóle całe moje życie, to książkowe, jak można takie dać hasło. Codziennie dajesz mi znaki, a ja wciąż szukam zupełnie innych znaków. Każdy z was, od jak żeśmy się tylko urodzili na tej planecie, dostaje znak, że został ukształtowany przez Pana Boga. To, że masz krzywy nos czy krzywe ucho, to nie wcale, że to matka żyć dała. Tylko Pan Jezus przed wiele pokoleń kształtował cię. Pan Bóg kształtował twoją fizjonomię, nie mówiąc w ogóle o duszy. I nagle komuś potrzebne było na przykład Fretowi Asterowi, że miał krótszą nogę. To są najlepsze tancerze w historii ludzkości. Dlatego, że miał krótszą nogę, predacę. Nie pamiętacie, starci pamiętają takiego tancerza. Weszła piosenka albo inny w ogóle, prawda? Wszystko ma swój bardzo, bardzo, bardzo głęboki sens, jeżeli Pan Bóg daje. Jak mówię, takiego Freda Astera daje, że miał krótszą nogę. Garincia, dacie piłkę nożą. Najlepszy skrzydłowy z Czechszatów, Brazylia, 56-58 rok. Garincia, najlepszy skrzydłem. On dlaczego miał taką technikę, miał jedną krótszą nogę. Wszystko ma swój bardzo głęboki sens, słuchajcie, sens, bo zostało stworzone w jakimś bardzo konkretnym celu i to jeżeli masz jakąś ułomność najmniejszą w sobie, to znaczy, że Pan Bóg chce swoją ułomnością coś wielkiego zrobić, nie? I teraz, słuchajcie, ja mówię taki prosty przykład. Kiedy rozważam tą pierwszą tajemnicę, zawsze to, ty Janek, ty niczego nie wymyślaj, żadnych mądrych rzeczy, żadnych pobożnych rzeczy, broń Boże, tylko pamiętaj, każdy człowiek, którego się spotkasz, będzie dla ciebie największym darem, z nim rozegrać dzień dzisiejszy. Ale wcześniej to się stało jeszcze. Potem dopiero zacząłem dochodzić, dlaczego ta pierwsza tajemnica i dlaczego mam swojego anioła, który mnie chce prowadzić. Słuchajcie, mam przerwę ze stradami, gram Mario Modowicz, gram w różnych formacjach jazzowych. Jest w Krakowie, według mnie, najwybitniejszy polski jazzowy, nazywa się Janusz Buniak. Nie zrobił kariery światowej, dlatego że jest alkoholikiem i bardzo duże problemy w ogóle miał tu alkoholowe. Zaprosił do tego zespołu i gramy w piwnicy pod Baranami w Krakowie cykl koncertów pod tytułem Bossa Nova Nowa. Bossa Nova, jak wiecie, to są takie piosenki brazylijskiego kompozytora Jobima. Przepiękne melodie, także ta muzyka jest i dobra dla jazz fanów i dla muzyków, i dla fanów muzyki rozrywkowej, bo są przepiękne melodie, ale poza tym grane przez wybitnych w ogóle jazzmenów. Nie wiadomo, dlaczego mnie Jan zaprosił, dlatego że ja wcale nie jestem jakimś wybitnym perkusistą. Jestem takim przeciętniakiem, albo może jeszcze, albo jeszcze niżej, nie? Ale muzyka taka, że sobie może każdy z was zagra taką muzykę. To są nazwane usławki, cała muzyka rozrywkowa jest zbudowana na tych rytmach, które próbowaliśmy na początku, ale nie, nawet nie trzeba mieć takich bębenków, można sobie każdy za sobie może coś takiego zaśpiewać, na przykład. To tylko cienka, to tylko bum bim bim duda, to tylko kim, to tylko bim bim duda, dum bum bum bim duda, dum ka, to tylko kim bim duda, dum bum bim dum dum bim ka, bam bim dum, Może spróbować? No, nie. Słuchajcie, i gramy więcej pod baranami i po pierwszej części naszego koncertu podchodzi do nas jakiś facet. Mówi, chłopaki, ale fajnie gracie, nie zagralibyście na weselu? Bezczelny typ jakiś. Proszę pana, na weselu? Ty pan szala? My jesteśmy tu muzycy światowi, w ogóle chyba my próba gazowy, bo tam po Solisa, w ogóle mamy wielkie na weselu, w ogóle nawet tych kawałków nie znamy, co się na weselu, ja proszę nie przeszkadzać. Przyszliśmy do baru, załatwiać nasze sprawy, a ten człowiek, nazwijmy go później beletetą, przyplątał się za nami do tego baru, no i stoi za plecami i mówi, panowie, naprawdę, ale to będzie, chcemy, żebyście zagrali na tym koncercie taki program, który tutaj gracie, a w ogóle to będzie takie wesele nietypowo, bo będzie wesele bezalkoholowe, nie? Mój kolega nachylił się i mówi, Janek, oni mogą nie pić, ale ja nie trachnę, to nie zagram. Proszę pana, proszę to oddać, proszę nie przeszkadzać. Myślę, że zrozumiał, dalej stoi. Ale panowie, naprawdę, ale to będzie takie nietypowe wesele, bo będzie trwało od godziny 18 do 22, a później całe wesele idzie na noce czuwanie. Gościu, jak pan natychmiast to nie odejdzie, ja zawołamy bramkarzy do pana sądu, proszę to. Proszę to odejść, nie możemy się spokojnie piwa napić, nie? I słuchajcie, bo pani już do bramkarzy, proszę dawać tego gościa, bo nie możemy tutaj spokojnie porozmawiać, bo nam do DB przeszkadza. Taki był bramkarzy, przyszło podniosło go już tak podrabiona, zaczął majlać z rękami, nogami w powietrzu. I jak już tak machał tymi nogami w powietrzu, jakby wyjął ostatniego asa z rękawa. Mówi, panowie, a ile kosztuje ten was koncert tutaj w piwnicy pod barami i ile bierzecie za to? To już jest szczyt bezczelności. I kolejny z moich kolegów powiedział mu taką sumę dwa razy większą niż prawdę. Żeby się w końcu odczepił, mówi, proszę pana, za tyle, rozumie pan, za tyle. A ten, nie namyślając się, tą stawkę jeszcze podwoił i pyta się, a za tyle zagracie? Słuchajcie, jestem przekonany dzisiaj, jak patrzę na swoje życie, że zanim ja wylądowałem na tej planecie, Pana Boga, że było zapisane, że ja na tym weselu muszę zagrać. Pan Boże jest genialny, słuchajcie. Przywieziono nam na to wesele z największymi honorami. Nie pozwolono nam dotykać instrumentów. Instrumenty na scenę, panowie na kolację. Przypomnijcie sobie wszyscy, 85 rok. Wszystko w Polsce, na kartki, w sklepach tylko musztarda i ocet, puste haki, nagie haki, prawda? Wszystko na kartki, a tam na tych stołach odżarcia się wszelakiego uginało. Uginało, słuchajcie, jak ja chciałem dzieciom moim pokazać ananasa albo banana, to przywoziłem, bo jechałem na, akurat grałem po zachodzie, to przywoziłem zawsze do domu, żeby zobaczyli, jak wyglądają w ogóle. A w Polsce wszystko na kartki, gdzie tam w ogóle o ananasie, kto myślę, może o kiwi, o w ogóle, bo co to jest w ogóle, nie? A tu nagle, słuchajcie, i mało tego, że to było wszystko, oczywiście gorzało nie było. Gorzało nie było, ale to jeszcze nie, słuchajcie, takie były udekorowane te stoły. Wiecie mi, że grałem na wielu różnych lautach po ambasadach po całym świecie. Ale tak udekorowane stoły to ja nigdzie nie widziałem. A to jeszcze wszystko prysz. Słuchajcie, w życiu wcześniej nie spotkałem bardziej radosnych ludzi. Bo tam, mówię, instrumenty moje na cenę, a my na tą kolację. Słuchajcie, koło naszego stołu, albo graliśmy w piątkę, obskakiwały jakieś cztery panienki, słuchajcie. Tak radosnych ludzi w życiu nie spotkałem. Słuchajcie, takie dziewczyneczki, pan... piękne, bo podoba mi się kobiety, co mam. Mówię, ale panie Alec, a tego poprzednika pan już kosztował? A mówię, a tego ananasa nie spotkał? Mówię, dajcie mi spokój, bo ja już nie mogę. Słuchajcie, jak spotkasz człowieka, który w swoim sercu nie ma nic do ukrycia, on ci będzie patrzył głęboko w oczy. Tak radośnie, a na sad w oczy, na to, żeby czubki swoich butów oglądać. Jak oni tak trzy radośnie do mnie, to ja będę tylko, nie, bo to swoich butów tak, żeśmy, nie wam Janusz powie, jak zacząłem wyjeżdżać w ogóle na zachód, jak chodziłem do sklepu tam z butami, to od razu cztery panienki koło mnie, czy panu pomóc? A mówię, nie tylko poglądać, nie w ogóle. Słuchajcie, tak, taki radosny ludzie spotkałem. I słuchajcie, Siedzimy, jest godzina 21, za godzinę kończy się wesele, a myśmy nie zagrali ani jednego kawałka. Mówię do kolegów, słuchajcie, może się przesuniemy na tą salę, gdzie tam te tańce się odbywają, żeby uczciwie zarobić te parę groszy. I słuchajcie, wchodzimy na tą salę, a tu się okazuje, że oni nie potrzebują żadnej orkiestry. Żadnej orkiestry, bo tam na scenie stoi tylko jeden chłopak z trzepaczką, taką gitarą. Jest na parkiecie, jest około 500 osób, potem się woda ukazał, dwa wesela połączone. Słuchaj, sami sobie śpiewają i sami sobie tańczą. I ja w życiu nie zobaczyłem widziałem takie radosne zabawy. Wśród tych 500 ludzi widziałem kilku tajemniczych facetów w białych sukienkach, którzy też tam tańczyli. Potem się okazało, to bracia Dominikanie. I tak stoimy pod ścianą, oni w ogóle na nas nie zwracają uwagi, bo sobie śpiewają. Ja mówię do chłopaków, słuchajcie, te piosenki, które śpiewają, grają, są takie rytmiczne, idę sobie z nimi zagrać, nie? A te piosenki typu ra ku 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 ta na ku 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 ta po po di ka a ta na do di bum bum ta di do do di do. Zaczęli z nimi grać. Za chwileczkę wyskoczyli pozostali muzycy. Do końca wesela nie zagraliśmy ani jednego swojego utworu. Tylko akompaniowaliśmy tę pieśnią, którą tam śpiewali sobie, tańczyli na tym parkiecie. Punktualnie godzina 22, koniec wesela. Całe te kilkaset osób rzuciło się na nas, cofali nas na ręce i zaczęli nas podrzucać. A, panowie, dziękujemy, artyści, zrobicie wszyscy coś tu za... I o to dlaczego, bo byśmy tam w ogóle nic nie dali. Kiedy nie udało się im wybić mną z sufitu ani podłogi, postawili mnie na parkiecie, podpatrzyłem do gitarzy, co na tej trzepaczce grałem, mówię, gościu, co to za fajna organizacja? W centrum Krakowa taka zabawa bez bani? Słuchajcie, skąd byście się wzięli? Tam mi się świetnie z wami grało. Słuchajcie, co to jest? Skąd byście się tu wzięli? A on mówi, proszę pana, naprawdę tak mówi? Mówię, chętnie bym się z wami zagrał. Naprawdę pan tak mówi? My czy taki przerażony jesteś? Świetnie mi się z wami grało. Jeszcze nie radzę sobie z wami, tutaj w ogóle nie chciał pobrać. Skąd się wzięli? O, proszę pana, a jeżeli pan naprawdę tak proszę pana mówi, to proszę sobie wyobrazić, że my już 2 lata się modlimy o perkusistę. To co takie wszystko się modlicie? Ja już 2 lata temu powinienem z wami grać tutaj. Słuchajcie, ponieważ nie ma przypadku na świecie, jednym ruchem dostaje się do diakonii, która akompaniuje w czasie spotkań modlitewny grupy odnowy do przyjęcia w Krakowie. I słuchajcie, nie mijali jeden tydzień, a ten gitarzysta. Potem mój kolega mówi, Janek, nie chciałbyś pogłębić swojej wiary? A mnie co? A, bo zaczyna się takie seminarium o Nowym Duchu Świętym, to jest 50 dni medytacji z Chrystusem Świętym, to wszystko kończy się modlitwą założenie rąk o wylanie Ducha Świętego. A mnie w życiu nie wydarzałem spotkanie, nie wiem, co mam się robić. O mój kursy tylko Pismo Święte przydać się, dobra. Słuchajcie, przychodzę na pierwsze spotkanie z cyklu tego seminarium. Jestem jak zwykle trochę zwodniony, otwieram drzwi w krypcie u Dominikanów w Krakowie, a tam za 150, może 200 młodych ludzi, ręce podniesione do góry i wachlują. I Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty! A mówię, Rady Boskie, co to jest? Trzyma te drzwi? Nie wiem, czy ucieka, czy wejść do środka, w ogóle co to za w ogóle tajna organizacja, w ogóle co oni tu robią, nie? Ale ci, co tak się pięknie modlili, zaczęli się oglądać, co to za intrud im przeszkadza. Więc żeby nie robić zawieruchy, to usiadłem sobie w kąciku i tak słucham. Słuchajcie, jak oni się umieli pięknie modlić. Jak umieli prosić, przepraszać, uwielbiać, mówię, kurde, gdzie oni się tego nauczyli, nie? I koniec tego dnia, koniec tego spotkania i lider tej grupy podaje tematy do rozważania na cały tydzień, nie? A ja miałem tylko Pismo Święte, nie miałem żadnej kartki, ani ołówka. I kończy się taki chłopak i widział moją bezradność, oderwał kawałek swojej kartki i coś tam zapisał, nie? Tak patrzę na tą kartkę, a tam TB46, MT1816. Ty, co mi tutaj jakieś robaczki daje? Co tu mi to napisałeś? O co to chodzi? On mówi, proszę pana, bo tam skróty nad ksiądz Pisma Świętego, to pan sobie na końcu przeczyta, w ogóle tam sobie pan znajdzie te pisma. Słuchajcie. I na drugi czy na trzeci dzień był do rozważenia maleńki fragmencik Ewangelii Świętego Jana, gdzie było napisane, że złodziej przychodzi kraść nocą i zabijać, a ja przyszedłem po to, żeby owce moje miały życie i miały je w obfitości. I teraz cała zabawa tych 50 dni polega na tym, że musi cały dzień chodzić z tym tekstem, co też Pan mówi, chce powiedzieć przez te słowa. Złodziej przychodzi no to, żeby kraść, zabijać, a przyszedłem po to, żeby owce moje miały życie, miały je w obfitości. Co tu jest? O co tu chodzi? Słuchajcie, nie mogłem za chwilę tego rozgryć, bo z jednej strony Pan Jezus głosi, że prawdziwa miłość może narodzić się tylko w ubóstwie. prawda? Że tylko stajenka betlejemska, co roku będziemy do Święta Bożego Narodzenia, ta stajenka, widusia, prawda, ta. A z drugiej strony Pan Jezus, że mówi, że owce moje będą miały, życie miały je w obfitości. Słuchajcie, za Chiny nie mogę tego mówić. Wieczorem kładą się spać, koło łóżka leżała gazeta, na marginesie tej gazety, ołówek napisałem odkrycie. Bo człowiek bogaty i człowiek biedny. Że problem ten leży tylko i wyłącznie w psychice człowieka. Chociażbyś miał górę złota, 70 samochodów, 150 pałaców, jeżeli czegokolwiek w życiu będziesz potrzebował, zawsze będziesz biedny. A ten człowiek, który czuje w swoim sercu, że wszystko to, co ma, ma w nadmiarze, w związku z czym ma tylko na rozdawanie. I to jest najbogatszy człowiek na świecie. Słuchajcie, moje pierwsze spotkanie z Pismem Świętym, to jest odkrycie do kurczę dycha, na drugi dzień otworzyłem, słuchajcie, Pismo Święte i znowu fragmencik, i znowu dycha, i znowu dycha, i znowu dycha. I tak zacząłem to skonotować. I tak zaczął powstawać dzień przekusisty. Potem się okazało, że każdy dzień, każdy człowiek, którego spotykamy, to jest jeden wielki cud. Wielki cud. Tak powstał. Tylko dlatego, że ty jaden niczego nie wymyślaj. Tylko pamiętaj, każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, jest postawiony przez samego Pana Boga. Z nim rozegra dzień dzisiejszy, tylko wysłuchaj go do końca. Człowiek, który namówił mnie, żeby zagrał na tym weselu za takie kupę pieniędzy, nie? Za taką kupę pieniędzy. U Pana Boga było zapisane przed wiekami, zanim ja wylądowałem w tej planecie, że ja na tym weselu muszę zagrać. I teraz słuchajcie, w drugiej części, jak mówię, tych świadek, chciałem wam powiedzieć, że my, jako chrześcijanie, mamy najbardziej przeklapane na świecie. Wiecie, jak ja się kłócę z Panem Bogiem? Dlatego, że wiecie, to jest chrześcijaństwo, to jest jedno wielkie przebaczenie. Przebaczenie, 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 przebaczenie. I znacie wszystko, co Pan Jezus mówi. Jeżeli serca nie przebaczycie drugiemu człowiekowi, Ojciec mój niebieski nie przebaczy Panu Bogu. I na Bożym Sądzie nie będą mnie pytać o to, ile napisałem książek, ile odbyłem spotkań po całej kuli ziemskiej. Zapytałem mnie tylko o miłosierdzie i przebaczenie, i przebaczenie, i przebaczenie, i przebaczenie. Pamiętacie, jak Piotr przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Mieszu, czy ja mam aż 7 razy przebaczać? A mówię, co ty, 7? 77 znaczy nieskończoność. Bo chrześcijaństwo to jest przebaczenie. I tu Pan Jezus, Pan pokazuje, praojciec, król Salomon, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, z morderstwa, z cudzołóstwa, z grzechu, z pożądania. Specjalnie jak początek świętego Mateusza, tam wiecie, i nazwisk złoczyńców, morderców, cudzołożników, taka genealogia naszego Zbawiciela. Dlatego, że chrześcijaństwo to jest przebaczenie i Pan Bóg ma przebaczenie, przebaczenie i jeszcze raz przebaczenie, przebaczenie, przebaczenie. Ja się kłócę. Powiedz mi, dlaczego zesłałeś mnie na tej planecie do tego kraju, który się nazywa Polska? Czy nie mogłeś mnie rzucić gdzieś tam do środkowej Australii, do Abergenów, albo gdzieś do środka Afryki, gonią sobie na Goracka, żadnej odpowiedzialności, oni nie muszą przebaczać, a ja muszę przebaczać. Czy to jest sprawiedliwe? Czy to jest sprawiedliwe? Jeśli ja tutaj swoim ustami mówię, przebacz i moją minę tak samo, jak ja przebaczam mojemu winowajcy. Co ja mówię? Co ja mówię moimi ustami? Przebacz mi moją winę. Ojej, przebaczenie. 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 O, to jest przechlapane. Słuchajcie. I co śmieszne. Czekaliśmy 2000 lat na to, żeby siostra Faustyna Kowalska zauważyła bardzo istotny moment na krzyżu. Znacie wszyscy Jezusa Miłosiernego. Najbardziej, słuchajcie, najbardziej popularny obraz Jezusa na kuli ziemskiej to jest obraz dopiero, który jest trzony od kilkudziesięciu lat. Jezus Miłosierny tymi promieniami. Co ciekawe, słuchajcie, żeby cokolwiek zrozumieć w ogóle z chrześcijaństwa. Dlaczego Pan Jezus mówi, dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie będziecie do Królestwa Niebieskiego? Pan Jezus miał do wyboru uczonych w piśmie faryzeuszu, a posłuchamy zostali proste chłopy, proste rybacy, analfabeci w ogóle. Nie? I tak do dzisiejszego dnia Juan Diego w Meksyku, patrzcie, jak mówi Wojtek Czarowski, Łubek Wieński, Łucja Jacynta, Franciszek w Fatimie, są analfabeci pastuszkowie, Bernadetta Subiru, w ogóle nie chcieli ją dopuścić do Komunii Świętej, bo w ogóle nie miał co poradzić, w ogóle zrozumieć to wszystko. Siostra Faustyna Kowalska, niecałe 4 lat, klasy szkoły podstawowej, dzienniczek siostry Faustyny, ma po Piśmie Świętym najwięcej tłumaczeń na kuli ziemskiej. Dopiero kilkadziesiąt lat, słuchajcie, nie ma na tyle języków żadnego pisma po Piśmie Świętym dzieńczej siostry dziewczyny, która ledwo 4 klasy szkoły podstawowej skończyła. Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia. A Pan Jezus jeszcze mówi: wysłucham Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, by takie było Twoje upodobanie, bo Ty nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. I teraz siostra Faustyna Kowalska odkrywa nam jedną rzecz. Wiecie, skąd się wzięły te promienie? Rozchodzą się tutaj serca Jezusowego, Jezu Pantowego, Jezu Miłosiernego. Otóż do drużyny rzymskiej, która uprzywała Pana Jezusa, dostał się żołnierz, który miał chore oczy. Nie wiadomo, jak to się stało, dlatego że ci żołnierze w armii rzymskiej dawali kupę pieniędzy i oni przechodzili przez wiele testów, żaden z nich nie mógł mieć żadnej skazy na swoim organizmie. Słuchajcie, byli to normalnie faceci, którzy w ogóle po tych testach no nic nie miał żadnej skazy. I nagle do tej drużyny dostaje się facet, który ma chore oczy. Oczywiście na tym polega opatrzność. Ja sobie tak wyobrażam, ile on się musiał nacierpieć najpierw od swoich kolesiów, którzy bez przerwy wybrzydzali. Ej, ślepy gier, zezobaty! Nie? I kiedy na Golgocie zabrzmiało, kiedy wszyscy po pochu zaczęli uciekać do miasta, ten żołnierz Kaktus, później zwany Longinusem, podniósł łucie porzuconą przez Abenadara i tak sobie pomyślał, no koledzy, ja wam pokażę, jakim jestem bohaterem. I tak się przywierzył do prawego boku Pana Jezusa, że grot tej włócznie wyszedł pod lewą łopatką. I w momencie, kiedy wyjmował tą włócznię, z boku Jezusa wytrysnęła krew i woda, która zwróciła mu twarz i oczy. I w tym momencie, słuchajcie, wyzdrowiały jego oczy, jego dusza. Gibsona pracę znacie. Ten Gibson to pięknie pokazał, bo on to robi na podstawie Katarzyny Emerich. Słuchajcie, jak ten Kaktus wyjmuje tą włócznię, to z boku Chrystusa jakby krusała z wiadra, ktoś tej cieszy wylał mu na głowę, on pada na kolana i widzi. Pierwszy żołnierz rzymski, pierwszy poganin, który to ten, który przebił bok Chrystusowi, został uzdrowiony. A Pan Jezus mówi, przebaczajcie, bo chrześcijaństwo to jest przebaczenie. Jeżeli serca nie przebaczymy drugiemu człowiekowi, Ojciec mój niebieski nie przebaczy wam w niebie. I słuchajcie, Pan Jezus doskonale powiedział, kiedy mnie to uczył, że mnie Janowi Budziaszkowi będzie potwornie ciężko z tym przebaczeniem. Że to będzie prawie niemożliwe, bo ja jestem w ogóle skorpionem, słuchajcie, to jest w ogóle dla przebaczenia, w ogóle nie istnieje takie pojęcie. I dlatego też nie zostawił mnie samego, dał mi do pomocy swoją matkę. Moim patronem jest Jan Ewangelista, który... I Pan Jezus mówi, to jest od matka twoja. Masz problemy? Idź do matki. A mama mówi, ty weźmiesz mnie dzisiaj ze sobą do domu i będziesz bez przerwy mnie pytał, co byś zrobiła na moim miejscu, to ja ci pomogę sprzątać, plan gotować, a najważniejsze, co nauczę cię przebaczać. Bo kiedy chciała podejść do mojego syna, prowadzili go na Golgotę, to żołnierz rzymski mnie otrącił, krzyknął, gdybyś go była lepiej wychowała, to on by dzisiaj nie był w naszych rękach. Ja mu przebaczyłam. To co? Zaprzyjaźni się ze mną? To ja Ciebie wybrałem, bo jesteś dla mnie bardzo ważny. Tylko we przerwy, mamo, chodzi o to, żebyś pytałem do mnie, bo nie, dla kobiety nie ma nic bardziej większego szczęścia, jak to, że dziecko mówi do niej, mamo, 1000 razy dziennie, 2000, 5 razy 1000 dziennie, może podać, mama jest tym bardziej szczęśliwa, nie? I słuchajcie, ten różaniec, do czego mnie doprowadził, zostałem zaproszony na rekolekcję dla studentów w Katowicach, nie? Ojciec już nie żył, mama sparaliżowana, leżała, jest godzina 18:00, o 19:00 mam konferencję w Katowicach. Te 70 km teraz autostradą za pół godziny spokojnie można przejechać. Mój, a pan do mamy, czy nie potrzeba jeszcze nam czegoś zrobić, nie? Byłem u mamy, może 5 minut, może 7. I wychodzę przed dom i ku moim przerażeniu widzę, że w samochodzie nie mam szyby i nie mam radia. No to mówię, Panie Boże, przecież ja do tych studentów, do Katowic, ja do tej swojej sprawy, tylko twojej. A ty jesteś wszechmogący, dlaczego dopuściłeś do tego, że ktoś mnie wywalił tą szybę, ukradł to radio? Zimia jest zima, wiadomo, że bez szyby do Katowic nie pojadę. Pociąg jedzie około 2 godzin, to nie ma szans w ogóle, żeby jakieś połączenie, nie wiadomo, czy jakieś połączenie będzie. No dlaczego? I słuchajcie, stoję na tą szybą, słuchajcie, widzicie wywalą szybę, w ogóle taka góra szkła, jeszcze na siedzeniu tego szkła, i tak stoję i mówię, do Katowic nie jadę. Gdybyś mnie ktoś wtedy zapytał, czy jesteś w stanie przebaczyć temu obuzowi, który wbawił tą szybę i ukradł to radio, to wiecie, co by było? Gdybym ja go, kurde, złapał, nie? Podjechałem pod mój dom, wziął mi obok, wyciągam reszkę tego szkła, w ogóle tego, słuchaj, taka kupa szkła. Co ja teraz robię bez tej szyby, bez tego radia? Podjeżdża jakiś samochód, otwiera się okienko i widzę twarz mojego przyjaciela, zresztą alkoholika, anonimowego, mówię, Janek, słyszałem, że idziesz do Katowic, gdzie mógłbym się załapać z tobą? On lubi jeździć na takie moje jednorazowe spotkania. Aha, to znaczy, że jadę do Katowic. Przepakowałem moje bębenki, książki, tego samochodu jedziemy, żeby się zobaczyć, jaka straszna męka. Co ja mam opowiadać tym studentom o radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie? Jak tu taki ból, ta szyba, to radio, a ja mam o radości, a tu w ogóle... Jezus odkroczyłem za 5 źródła. Czekał na mnie przed kościołem duszpasterz akademicki. Mój, o Janek, dobrze, że jesteś, ale wiesz co, wymyśliliśmy ze studentami, że twoja konferencja będzie nie w ramach homilii, tylko po zakończeniu mszy świętej. A on mówi, Bogu niech będą dzięki na całe 40 minut odlepać się moja katorga. Słuchajcie, zaczęła się msza święta. I teraz jedna rzecz, którą totalnie wszyscy przeżywacie. Pan Bóg mówi do każdego z nas, bo tak jak czytamy w Piśmie Świętym, że na przykład anioł mówi do nas, do Maryi, że swoją matką, będzie matką Syna Bożego, to się wszystko dzieje tu, w umyśle. To się wszystko dzieje tutaj, my tym aniołem codziennie przychodzą ci myśli jakieś, nie? Przychodzą myśli, anioł, to rozmowa z twoim aniołem. Zaczyna się msza święta i Pan Bóg mówi do każdego z nas, nie tam 2000 lat temu przez tych proroków różnych, nie? Tylko mówi w czasie mszy, w czasie czuwań, w czasie adoracji, w życiu i nagle jak powstaje, nie wiadomo skąd jakaś myśl przychodzi, Bóg, nie? Anioł mówi do każdego z nas. I rozpoczęła się msza święta. Słuchajcie, tu się zaczęła msza święta, już pierwsza myśl się pojawiła, taka. Czym różni się u ciebie okres Wielkiego Postu od pozostałych dni w roku? I tak sobie zaczęłam odpowiadać. To właśnie to chyba może niczym. Może tylko tym, że mam więcej spotkań w Polsce, nie tylko. I za chwileczkę przychodzi druga myśl. Co ofiarowałeś Panu Bogu na czas tego Wielkiego Postu? I już zacząłem kłócić. Ty tu mało jeszcze ofiarowałem? Prawie 40 dni nie będzie mnie w domu, codziennie w innym łóżku. To mało jeszcze. I w tym momencie przypomniał mi się taki telefon. Tu przed Wielkim Postem zadzwoniła do mnie pani z KAI, z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Ja dzwonię do Brzega Krzysztof i pytam, jak oni w tym roku będą pościć. Niektórzy artyści mówią, że na przykład w tym roku w czasie Wielkiego Postu nie będą sobie słoniczkę waty. Ja mówię, proszę pani, ja w tym roku w czasie Wielkiego Postu będę stopił 4 razy więcej herbaty. Dlatego, że parę 40 dni nie będzie mnie w domu, to mało jeszcze. I tu msza się tam biegnie i doszliśmy do konsekracji. Kiedy kapłan uniósł Pana Jezusa do góry, to gdzieś między moją głową a tą hostią w środku zamajaczyła mi twarz wujka Wojtka. Wujek Wojtek, szwagier mojej mamy, słuchajcie, bandyta, kryminalista, alkoholik, co by się z kryminału, z powrotem do kryminału, słuchajcie, wstyd i zakała dla całej rodziny. Jak wujek Wojtek przychodził na jakieś uroczystości rodzinne, zawsze ze sobą przynosił flaszkę. I nie daj Boże, że na stole zobaczył, że stoją jakieś kieliszki. Ostentacyjnie te kieliszki strąca na podłogę, kładł dwie czyszczanki, nalewa pełno, mówi, no teraz się napijemy. Nie daj Boże, że któraś środek zaczęła oponować. Ale Wojtku, to sobie wyobrażasz, jak ty się zachowujesz. Zawsze była awantura. I zawsze kilku wujków musiał Wojka brać za bety i wyrzucać na ulicę. Ale wujek Wojtek w czasie Wielkiego Postu i Adwentu nie wypijał ani jednego kieliszka wódki i nie wypalał ani jednego papieroska. Kiedy w dzięczeniu po Komunii Świętej klęczałem, Jasiu, klęczałem, słuchajcie, taki pobożny, ja sobie tak wyobrażam, że musiałem wyglądać co najmniej jak ludzie inne. Taki pobożny, Jasiu! Nagle dostaję jakby młotkę w głowę. Tu! Taką myśl. To wujek Wojtek ten wstyd zakała dla całej rodziny. Potrafił Panu Bogu ofiarować na czas Wielkiego Postu tą swoją wódeczkę. A ty, świętoszku, co? No co? No właśnie. Ty! To może chociaż to radio? Bo tak na dobrą sprawę nieźle mi się powodzi. I jeszcze nie jedno takie radio będę sobie mógł kupić. I w tej sekundzie uświadomiłem sobie, że od kiedy zacząłem jeździć szybkim samochodem, mam coraz mniej czasu. Kiedy wcześniej chodziłem piechotą, jeździłem na rowerze, to trzy części różańca miałem załatwione do południa, bo tylu moich przyjaciół potrzebuje moje modlitwy. Po południu rozpoczynał się nowy różaniec. A teraz, gdy jeżdżę tym samochodem, razem z tuczykami włącza się radio albo magnetofon, nawet gdy lecą jakieś pozytywne treści, to żebym codziennie odmówił jedną cząstkę różańca, jedną kółko, to sobie naprawdę się muszę sprężać. Rozpoczynam dobrze Wielkiego Postu, mam jazdę do Gdańska, do Szczecina, do Świnoujścia, jadę z Krakowa przez całą Polskę. Nareszcie będę miał czas na sobie tą modlitwę. Jadąc z Krakowa przez całą Polskę, po drodze będę mówił, Panie mój, o czym mam opowiadać dzisiaj tym tutaj przyjaciołom w ogóle w Toruniu? O radości wynikającej z praktykowania chrześcijaństwa przeze mnie. I słuchajcie, nagle eureka. I nagle przestało mnie boleć. Słuchajcie, no niesamowita rzecz. Puściło. Brza się tak skończyła? I duszpasterz akademicki mówi, Jan, no to teraz ty zaczynaj. Ja tak samo mam przed tymi studentami, jak się przed wami. Mówię, słuchajcie, przyjąłem się z Krakowa, żeby wam powiedzieć, jaka radość mnie dzisiaj spotkała. Od dzisiejszego dnia będę miał o wiele więcej czasu na osobistą modlitwę. I gdyby mnie ktoś potem przyszedł i zapytał, czy jesteś w stanie przebaczyć temu łobuzowi, który wywalił tą szybę i ukradł to radio, powiem wam z ręką na sercu, że nie wiem. Dlatego, że u mnie z tym przebaczeniem jest potwornie trudna sprawa. Tylko stała się jedna rzecz, po którą się podpisuję bumerangami. Ktoś mi zabrał ból. Ktoś mi zabrał ból, mało że zabrał mi ten ból, to ten ból zamienił mi w radość, bo sam jestem niczym. Ja wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Sam jestem niczym, lecz wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To się stało w czasie mszy świętej. Sobie nie wyobrażam dnia, w którym nie wylądowałbym chociaż na chwileczkę w tej najgenialniejszej uczelni świata. To jest niesamowite, najgenialniejsza uczelnia. Sam grałem, nie wiem, na jej uniwersytecie, na świecie, nie wiem, sam Stanach Zjednoczonych grałem na 400 uniwersytetach. Gdyby wszystkie najwspanialsze uniwersytety zebrać w jedno wspaniałe w ogóle uczelnie, nie sięgnęłoby stóp tej, do której możemy korzystać codziennie. Wystarczy przyjść na ciebie w sakrament, uklęknąć i broń Boże nic nie mówić. Największy błąd, jaki popełniamy, to przychodzimy nawet często, ale po to, żeby odpełniać naszą wolę. Mało kto przychodzi po słuchać. Mało kto przychodzi po słuchać. To trzeba przyjść i broń Boże, mówię, nic tu nie nabijać, bo On o tobie wszystko wie. Tylko poczekaj, otworzy ręce, serce, czasem 5 minut, czasem godzinę. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby nie spłynęła na mnie jakaś informacja, która jest najbardziej potrzebna teraz. Słuchajcie, najgenialniejsza uczelnia świata, w której możemy korzystać wszyscy. Słuchajcie, protestanci nas przebijają, bo oni nie mają Eucharystii. Jesteśmy potomkami w pierwszej linii po naszych braciach, starszych wierze, prawda, bo Żydach, bo tam była ofiara. Żaden Kościół, my tylko w katolicyzmie je składamy ofiarę. Żydzi składali, protestanci przychodzą, cudownie umieją uwielbiać, uwielbieniowe spotkania, śpiewają cudownie, ale my mamy ofiarę. Chociaż nie wszyscy rozumiemy. Jakby się od czasu do czasu nie tylko ojciec Pio, nie tylko Jan Paweł II, ale była taka Katarzyna Rivas. Znowu wieściaczka w 95 roku. W 95 roku w tym w Peru. W Boliwii. Wieściaczka w czasie Eucharystii otwarte są oczy. Ona widzi na pewno, co się dzieje na ołtarzu. Nie wiem, czy sobie już zdajecie tego sprawę, że czas w sferze ducha zupełnie inaczej pracuje niż w naszym fizycznym ciele. Bo my mamy jeden rok, tam 10, 20, ciało się starzeje, zakupują do ziemi, nie? Ale w sferze ducha nasz duch był przed wiekami, był, jest i będzie. Czas jest tam konstant, tam jest cały, tam czas nie ubiega, tak jak tutaj w naszym fizycznym ciele. I ona, i jej otwarte są oczy w czasie tej Eucharystii, ona widzi, że ta ostatnia wieczerza to nie tam 2000 lat temu, tylko ona się dzieje tu i teraz. Ja nie wiem, czy macie sny czasem jakieś, sny o wczoraj czy o jutrze, bo się, czasem nam się nam się śni do tyłu, a czasem do przodu. Pewne rzeczy, które w sensie ducha się już się wykonały, one się stały, dopiero fizycznie wchodzimy to na drugi dzień. To na pewno macie takie sny, to wszystko wiecie. W sensie ducha czas pracuje zupełnie inaczej niż w naszym fizycznym ciele. Najgenialniejsze uczelnia świata, z której mogą korzystać wszyscy analfabeci, paralitycy, głuchoniemi. Wszyscy. Mówię, wystarczy przyjść i Boże nic nie mówi. Największy błąd, jaki popełniamy, to przychodzimy coś problemy tutaj. A ona mówi, wszystko to potrzebuje do szczęścia na swoich rękach. To niczego nie wymyślać, żadnych mądrych rzeczy, na pobożne rzeczy. Tylko posłuchaj. Każdy człowiek, którego się spotkasz, będzie dla ciebie największym darem. O spotkaniu dzisiaj tutaj, w Toruniu. Tam było zapisane, zanim cywilizacja powstała na tej planecie. Tak trudno w ogóle to wszystko zrozumieć. Miałem przed ostatnimi, słuchajcie, robię w Rzeszowie 20 lat chodziłem po Polsce, po wszystkich uczelniach akademickich, żeby namówić duszpasterzy, żebyśmy zrobili taki koncert, bo słuchajcie, grałem 50 lat, wiem, że po świecie grałem w ogóle w Paryżu, w Londynie, gdzie tam w Nowym Jorku, gdzie by się jeszcze nie chcieli. Słuchajcie, przyjeżdżam, gramy koncert do kasy, ludzie biją brawo, prawda. I nagle, kiedyś będąc w Meksyku, statem stół, akurat grałem, weszliśmy w nocy na placu Garibaldiego w Meksyku, żeby się napić tequili, oczywiście, z aktorami weszliśmy i nagle tam pół nocy knajpie panuje i nagle słyszę, że tu gra orkiestra, tam gra orkiestra, cztery orkiestry jednocześnie grają w knajpie. Mówię, o co tu chodzi? Rozglądamy się, patrzymy, a takie trzy, czteroosobowe zespoły chodzą od stolika do stolika, zatrzymują się, ktoś tam wyjmuje jakiegoś boka, dają, dobra. Mówię, ale jednocześnie tam grają, w tej samej knajpie, cztery orkiestry, nie? Nasza cywilizacja, jak ja tutaj grałem orkiestra na scenie, tam przychodzi zamawiać co jakiś kawałek, oni ci grają. A tam razem, że grałem tylko muzykę ludową, żadnych tych przebojów światowych, jak go na knajpie udają w ogóle, nie? Tylko tam, nie? Dopiero zobaczyłem, że pamiętam, zauważyłem, że kosztuje to 20 peso. Przychodzi orkiestra, chłopaki, proszę, macie 20 peso, ale dlaczego? Żebyście mi zagrali, a ja sobie zaśpiewam. Dlaczego? Powiedziałem na początku, że człowiek może być szczęśliwy tylko kiedy sam sobie to śpiewa. I słuchajcie, no i tak by, to cię zaśpiewa, ja sobie chcę zaśpiewać o sole mio. Tonacja. i Jacek. I oni mi grają pięknie w ogóle na tych w ogóle meksykańskich instrumentach, a ja sobie się wam. O, słuchajcie, zobaczę nieprawdopodobnie szczęśliwe twarze. I wtedy dopiero powstała u mnie ta myśl, że naprawdę człowiek może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy sam coś tworzy, a nie wtedy, kiedy jest konsumentem. I przyszedł do Polski i mówię, kurde, muszę zorganizować koncert, że ludzie by sobie ludzie przyjdzie zaśpiewać. Podpytamy, dlaczego pan może taki religijny robi? Bardzo prosta sprawa. Bo nikt nie ma w obowiązku dzisiaj znać przeboju Dody, czy jakiegoś piaska, czy innego. A pieśni religijne mamy wysane w tureckie matki. Wszystko umiemy, tak najprostsze rzeczy. I to najłatwiej nam będzie to śpiewać. I tutaj dzięki Wieśkowi Cichoniowi przyjeżdża olbrzymi telewim, Sorunia w ogóle, 50 metrów kwadratowych, przyjeżdża i stoi 200 metrów od sceny, masz wszystkie efekty, możesz sobie zaśpiewać. Mówi, będziesz szczęśliwy tylko wtedy, kiedy będzie coś tworzył. I tak powstał koncert. I tak powstał koncert, że nie. I potem się okazało, to miało być tylko raz. A potem się okazało, że tyle ludzi zaczęli dzwonić, pisać, mówi, Rany Boskie, to ja w przyszłym roku chcę jeszcze raz takie coś przyjść, bo to. A tam nikogo nie zapowiadam, że a teraz przed państwem grać prowadzę tu mywa. Tylko przychodzą najwięksi polscy artyści. I nikogo nie zapowiadam, tylko każdy odśpiewuje swoją melodię. Animuje tą pieśń, 200 tu na scenie, animuje tam. I w tym roku, wiecie, mówię, że między 40 a 50 tysięcy ludzi było z całego świata, przyjechało na to. Słuchajcie, z każdego koncertu wydaje teraz w czterech językach to wszystko wydaje. Dzięki 5-1, rozsuwa po całym świecie. I wszyscy piją zachwytu, mówią, nie, to największe wydarzenie na kuli ziemi. Tylko dlatego, że kiedyś poszedłem na placu Garibaldiego w Meksyku, żeby się napić te killi. Zobaczyłem, że twarze ludzi, którzy śpiewają, że mogą być tacy szczęśliwi. No i tak to się samo szybko robi. Tak samo się robi. I tu nie wiem, dlaczego Janusz wymyślił, że mnie tu się do was zaprosić. No bo no przecież każdy z was jest najlepszy na świecie. Przecież jedyny niepowtarzalny, nie ma drugiego człowieka na kuli ziemskiej, żeby miał przecież tak dobrego, jak ma każdy z was. Nie? I to mówię, że ja dostałem tą łaskę. Mówię, że ty 11 książek i tłumaczenia, to nie dlatego, że taki, jak jestem taki cykel. Absolutnie nie. Tylko, że ktoś mnie zmusił do tego, żeby, że czy mógłbyś mi to wydać, co tam sobie napisałeś, te notatki. Mówię, dobra. I mówię jeszcze raz, gdyby ktoś mojemu profesorowi Poloniście 50 lat temu przed maturą powiedział, że Budziaszew będzie pisał, się przewrócił ze śmiechu. Nie. Słuchajcie, nie spędziłem w szkole muzycznej ani 5 minut swojego życia. Objechałem kulę ziemską wiele razy w koło, byłem wszędzie, na wszystkich kontynentach. Grałem z najbliższymi muzykami jazzowymi świata. Nie dlatego, że jestem fajny. Nie wiem dlaczego. Zaprosili mnie, to jadę. Tu macie takie, jak patrzyłem, jacy to ludzie u was byli, jacy profesorowie, jeszcze będą profesorowie. A mnie, faceta, który w ogóle jest nic, zero. Nic, tylko dostał w ogóle, dostał coś takiego, że nagle, kurczę, nagle zaczęli mnie ludzie zapraszać. Nauczyłem się od Mahatma Gandhiego, który zacząłem się czytywać, pierwsze w niego mówił. On napisał takie zdanie, że nie pójdę tam, gdzie mnie nie wołają, ale jak mnie wołają, to lecę na skrzydłach. I pytałem się ludzie w ogóle, czy w kościołach, czy gdzieś tutaj. Proszę pana, ile to u pana kosztuje? Nic nie kosztuje. Jak to nie kosztuje? Jak to nie kosztuje? No nie kosztuje. Bo na te spotkania, wiecie dlaczego przyjeżdżam? Dlatego ja korzystam. To tylko ja ci korzystam. Pamiętam, miałem rekolekcję na 5. liceum w Radomiu i powiedziałem, że na te spotkania tylko ja korzystam, nie? I taki chłopak wstał i krzyczy, ty, ile wiesz na to spotkanie? A mnie nic nie biorę. No to po pierwsze pan, że pan w ogóle tutaj najwięcej korzysta. Takie mamy nastawienie. Takie mamy nastawienie dzisiaj. Cywilizacja, która chyli się ku upadkowi, że żyjemy w czasach apokaliptycznych, że jedyną wartością, którą jeżeli ma jakąkolwiek wartość w naszym umyśle, to jest kasa, to jest mamona. To jest jedyna wartość. A my nie zakosztuje. To co wam mówi taki rzeczy pana, że pan, jak ma zrozumieć? Nie wiem, jak się to tłumaczyć. Kurczę, ale dobra. Ty byłeś kiedyś w kościele? Byłeś kiedyś na przyświętej? No było czy nie? Słuchaj, tam jeden z najważniejszych momentów w czasie Eucharystii, nie przystępujcie do słowa Pańskiego, dopóki nie pojednacie się z naszymi braćmi. W Piśmie Świętym czytamy, jeżeli masz coś tam na jakąś zadbę z swoim przyjacielem, to zostaw ten twój dar i cię najpierw pojedna swoim przyjacielem, dopiero przyjdź tutaj ten ofendat. Dopiero ten swój dar dłuż, nie? Czy zastanawiałem się kiedykolwiek w życiu, dlaczego przekazuję sobie znak pokoju dłońmi, a nie nocem, czułem czy plecami? No tak się udało, nie? Że przekazuję sobie znak pokoju, no to ludzie tam pewnie kiwną głową, kto tam poda rękę. Dlaczego przekazujemy sobie znak pokoju dłońmi, a nie nosem, czołem czy plecami? Ja mówię do niego, wiesz co? Ja chcę taka przychodna bestia, jak teraz w ogóle ja się zbuduję i nie zapodawał sobie w ogóle ręką, tylko sobie tak. Jak będzie hasło padnie od ołtarza, przekażcie sobie znak pokoju, to ja się rozglądę po kościele, wybiorę sobie jak na fajną dupeczkę, podejdę z Sydoniem, ustawiam się tyłem i dupeczkami sobie zrobimy tak, tre, la, 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 la. Nie? Tak sobie możemy przekazać w ogóle znak pokoju, ale przekazujemy sobie dłoni. Dlaczego? Dlatego, że w dłoni jest zawarta cała informacja o człowieku. Wszystkie moje zdolności, wszystkie moje uczucia i wszystko to naprawdę, kim ja jestem w moim wnętrzu. Wszystko zawarte jest w dłoni. I w momencie, kiedy przekazujemy sobie znak pokoju, patrząc przy okazji głęboko w oczy, to jest bardzo ważne, w oczach można zobaczyć duszę człowieka. Wtedy całe moje wnętrze przechodzi do ciebie, a twoje do mnie. Ponieważ ja to wiem na 1000%, że każdy z was, tutaj w tej szkole i tutaj, każdy z was jest w czymś lepszy ode mnie, mało, że lepszy ode mnie. To w czymś jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej. Nie ma drugiego takiego człowieka, który ma przestać dobre wiarę, każdy z was. Przyjąłem za to się od Janusza, wiecie dlaczego? I wyłącznie dlaczego? Żeby wyżebrać od was do tych dłoni. Jeżeli ktokolwiek z was po nasze spotkaniu poda mi piąteczkę, będzie to największe szczęście, jakie mogłem mieć się spotkać. A ponieważ szanuję wolność każdego człowieka, jeżeli pewnie poda mi piąteczki, nie ma problemu. Jak wiecie, jestem w więzieniach, jak grypseka nie podaje nikomu ręki spoza swojego grona. Jeżeli ktoś nie poda mi ręki, nie ma najmniejszego problemu. A może ktoś jest między wami, że się będzie bał, że mu to będę wysysał jak wampir, to nie bójcie się, bo to jest jak wybranie ognia od świeczki. Świeczka, kiedy przekazuje swój ogień, ona naprawdę niczego nie traci. Także dziękuję i ja zawsze dziękuję za przynajmniej jedną piątkę, która się przyklei się do mojej dłoni. Ludzie tak się dziwią się ludzie po całym świecie, jak jeżdżę, że tak budziaszkowi wszystko pasuje, ta próba, tak widzi wszystko przez różowe okulary. Ale patrzcie, jakie to jest proste. Czy wiecie, ile ludzi codziennie mi podaje rękę? Ile ludzi codziennie mi dobrze życzy? Ile ludzi jeszcze codziennie obiecuje modlitwę? Wierzcie mi, że nic więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Mówię, objechałem kulę ziemską wiele razy, koło byłem wszędzie, zakosztowałem wszystkie rozkosze tego świata, zarobiłem kupę pieniędzy, panienek, to już nie mówię. A teraz wiem jedna rzecz, która się liczy. Przyjazny dotyk dłoni drugiego człowieka. I to jest cała zabawa. Cała zabawa. Zobaczcie. Pan Jezus kładł dłonie. Matka Teresa z Kalkuty kładła dłonie. Jan Paweł II kładł dłonie. W dłoni jest cała informacja o człowieku. I to jest cała sława. I to jest cała. Budujemy ludzie filozofię, a życie to jest takie proste. Każdy człowiek jest darem, bo jest czymś najlepszym na świecie. Zapamiętajmy jedno. Pierwszy apostoł. Pierwszy człowiekiem, który ukazał się Pan Jezus po zmartwychwstaniu. Maria Magdalena. Nie było większej grzesznicy w ogóle na ziemi, w ogóle ilu na facetów, a w ogóle to wam nie mówię. Pierwszy. Paweł, który podobał, opowiadał, ile on z chrześcijan zamordował, słuchajcie, apostoł narodów. Pierwszy święty w Królestwie Chrystusowym, Łotr Dyzmas, który, ja mówię, chłopakom więzienia, dostał ten wyrok za wiele więcej mordem, niż tylko w stupie posiedzicie, słuchajcie. Mam taką dziewczynę w Las Vegas, słuchajcie, prostytutka. Sama mówi, że przynajmniej 1000 facetów w ogóle przyleciało. A dzisiaj pracuje w Las Vegas, jak matka Teresa z Kalkuty i wszystkie te prostytutki w Las Vegas ściąga do swojego domu, myje i uczy je, czym naprawdę jest, na czym polega miłość, nie? Czy naprawdę polega miłość. Żebyśmy sobie zdawali sprawę, jakim darem jest każdy człowiek, nie? A teraz tylko sprawa była, wiecie jaka? Że moim zadaniem nie jest dzisiaj być w Moskwie czy w Nowym Jorku. Tylko moim zadaniem dzisiaj jest być w Toruniu, bo tu mnie zawołali i tutaj dostanę jedną piątkę. I to jest cała zabawa. Najpierw musisz zarazić swoją najbliższą okolicę. Jakbyście rozważali tajemnicę różańca, to byście zobaczyli, że w drugiej tajemnicy ona się dowiedziała, będzie matką Syna Bożego, od razu idzie do ciotki Eli sprzątać, która go to miała zamiatać. No najpierw trzeba pokochać to, co jest najbliższe, tam gdzie jesteś postawiony. Czasem można być pod jednym dachem z żoną, w ogóle z mężem i ani rad nie nawiedzić drugiego człowieka. Co znaczy nawiedzić drugiego człowieka? Co mam ci zrobić, żebyś był szczęśliwy? Co mam ci uczynić, żebyś był szczęśliwy? Nie? To samo w sprawach damsko-męskich, nie? Niesamowita rzecz, że doszliśmy do tego, już nie mówiąc o tych różnych naszych posłankach, czy poseł, czy nie wiadomo, czy jest posłanka, czy poseł, nieważne. A to zostało, ona wyszła z Krakowa, czy on wyszedł z Krakowa, dlatego że w Krakowie ukazała się Matka Boża i powiedziała, że ona jest królową Polski, dlatego jedynym parlamentem na świecie jest, gdzie ten monstrum jest wyszedł z Krakowa, który udaje się babę, nie? A ma swoje syna, ma dosyć dużego i jeszcze by nie kutaca sobie nie dał jeszcze obciąć, tylko mówi, ja cię będę babą, bo to zabiera. Słuchajcie, niesamowite rzeczy. A to takie wszystko proste jest. Słuchajcie, takie proste. Dlatego żyjemy w czasach ostatecznych. Teraz wszystko zależy od tego, od nas. Czy się będziemy cieszyć z naszego spotkania dzisiaj tutaj, czy nie. Jest to ostatnia szansa naszego. Pytajmy, proszę, dziennikarz, proszę pana, jakie było pańskie największe wydarzenie w życiu? I myślą, że będę opowiadał o koncertach w Japonie, w Australii, w Carnegie Hall w Nowym Jorku z amerykańską orkiestrą symfoniczną w Chicagowie. A więc zadaj. Jak się gra muzykę, to naprawdę nie ma znaczenia, czy się w Kieliszeniu gra, czy w Toruniu, czy w Nowym Jorku. Bo dźwięki są te same. Pa, 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 di, da, di, go, di, da, da, di. Mówię, największe wydarzenie w moim życiu to jest spotkanie z tobą. A to pana widzę, co pana, proszę pana, pan objechał kule ziemską, tam ze wszystkimi, proszę pana tego, a co ja tu dziennikarzy na tym mieście? My bardzo pracowała. Na czym to polega? Największe wydarzenie to dzisiaj spotkanie z tobą. Na czym to polega? Nikt z nas, ani Janusz, ani mój kolega Wiesie, który wszystko wie, najmłodszy był w historii, jak go spotkałem w Polsce. Słuchajcie, ani ty. Nie wiem, czy się jutro obudzimy. Być może, że ktoś z nas dzisiaj dostał ostatnią szansę, fajną, żeby panie przeżyć ten czas. Co to znaczy panie przeżyć ten czas? Że wyjdziemy do naszych zajęć, do swoich, ja do swoich, powiemy sobie, kurde, przyszłość jest łaską. Nie ma przypadku na świecie. I wszystko, co najlepsze, jest dopiero przed nami. Wszystko, co najlepsze, dopiero przed nami. Zawsze zaczynamy od nowa. Tak, jak my się dzisiaj narodzili. Niesamowita rzecz. Jeszcze raz mówię. Król Dawid zamordował swojego przyjaciela, najlepszego wojownika, dlatego, że chciał mieć jego żonę, nie? Najpierw ją uwiódł. Cudzołóstwo, potem zabił swojego największego w ogóle przyjaciela i wojownika. I z tego układu powstał najwspanialszy król, jaki kiedykolwiek w ogóle rządził w Izraelu. Największe bogactwo, nie było żadnych wojen. Największe bogactwo w Izraelu, jakie było, najwspanialsze. Król Salomon, który z takiego związku powstał. Dlatego też każdy z was jest czymś najlepszym na świecie. No taka prosta sprawa. To chłopaki, zapijmy się! Ba! Przerwa!
Przerwa!
Przerwa! Przerwa! Przerwa!